Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami teraz, kiedy będziemy czytali Boże Słowo, ale także każdego kolejnego dnia tego nowego roku. Posłuchajmy słów, które będą podstawą dzisiejszego rozważania. Czytam je z Ewangelii według Mateusza z pierwszego rozdziału w wierszach od 18 po 25. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Maria, jego matka, była zaślubiona Józefowi. Zanim zamieszkali razem, okazało się, że za sprawą Ducha Świętego spodziewa się dziecka. Jej mąż, Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy jednak nad tym rozmyślał, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo dziecko, którego oczekuje, jest z Ducha Świętego. Gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od grzechów. To wszystko stało się, aby spełniło się słowo, które Pan zapowiedział przez proroka Izajasza. Oto Panna pocznie i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Kiedy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. Nie żył jednak z nią, aż urodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Święty Boże, prosimy Ciebie, przemawiaj do nas przez swoje święte słowo. Daj, abyśmy tym słowem mogli być poruszeni, zbudowani, aby to słowo mogło zmieniać nasze życie. Prosimy Ciebie, Ojcze, przemawiaj do nas przez Ducha Świętego. Amen. Na początek powiem witajcie. Cieszę się, że jestem dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, w ten dzień 5 stycznia tutaj z wami. Nie tylko dlatego, że dawno mnie tu nie było, ale też dlatego, nie wiem, czy to ksiądz Marek celowo, czy to później wyszło, ale 5 stycznia zeszłego roku zostałem księdzem, więc cieszę się, że pierwszą rocznicę mojej ordynacji mogę przeżywać w domu. Więc tak, to jest jedna rzecz. Druga. Być może wielu z was było zaskoczonych, kiedy słyszeliście dzisiejszy tekst. No bo przecież święta Bożego Narodzenia, mimo że mamy drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, ale te święta już są za nami. Tak, tekst o narodzeniu Pana Jezusa. No, czytaliśmy w Wigilię, czytaliśmy pewnie w liturgii wstępnej w pierwszy dzień świąt, tam przeplatane kolędami zapewne. No jest to więc coś, co już znamy doskonale, więc może się rodzić pytanie dlaczego. Ci z was, którzy też śledzą i zakupili już książeczkę z Biblią na co dzień, wiedzą, że też na dzisiejszą niedzielę był przeznaczony inny tekst kazalny. To był z Księgi proroka Izajasza, 61 rozdział. Poczytajcie. Dlaczego wybrałem właśnie ten tekst? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że tegoroczne święta były moimi pierwszymi prawdziwie księżowskimi świętami. Marta może poświadczyć, ale chyba jeszcze w żadne święta nie poświęciłem tyle czasu, żeby czytać Biblię i pisać kazania, ile w te święta, codziennie kazanie. I ten tekst, bo on jest z drugiego dnia świąt, był dla mnie odkryciem. Dlaczego? O tym za chwilę. Po drugie, ten tekst jest bardzo interesujący, ponieważ ci z was, którzy śledzą to, co się dzieje w Kościele, to wiedzą, że od zeszłego roku mamy nowe fragmenty biblijne przeznaczone do rozważań. Jest cykl sześcioroczny i zawsze co 6 lat się powtarzały. Od zeszłego roku w tym cyklu są nowe teksty. I ten dzisiejszy tekst jest nowym tekstem. On nie był nigdy rozważany w święta Bożego Narodzenia. Przynajmniej według kalendarza liturgicznego. Dlatego myślę, że ten tekst jest bardzo interesujący. Bo z jeszcze jednego powodu, bo czy ktoś z was słyszał kiedykolwiek kazanie, w którym główną postacią byłby Józef z Nazaretu? Uwaga, nie Jezus z Nazaretu, ale Józef z Nazaretu. Czy ktoś z was słyszał kazanie o Józefie? Podnieście rękę, jestem bardzo ciekawy. Jedna osoba. Okej, dwie. No to już dobrze, 3. Wow. Muszę wam powiedzieć, że jesteście lepsi ode mnie. Ja, pracując w kościele, będąc na studiach, nie pamiętam żadnego kazania, które by się koncentrowało tylko na Józefie z Nazaretu. O Jezusie owszem, ale o Józefie nie. Wydaje mi się, że Józef z Nazaretu to taka trochę zaniedbana postać święta Bożego Narodzenia i ogólnie w Kościele. No bo jeżeli sobie przypomnimy Ewangelię godową, tak zwaną, z Ewangelii Łukasza, tą najbardziej znaną, to Józef w tej Ewangelii pozostaje w cieniu. Nie jest na pierwszym planie, nie jest na drugim, może na trzecim albo na czwartym. Z pewnością jest za Marią, za Panem Jezusem, za Marią. Być może jest gdzieś przed cesarzem Augustem, który cały spis wywołał, całe zamieszanie. Może gdzieś jest, tak plasuje się w okolicach pasterzy. Ale jeżeli przeczytamy historię o narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, to Józef nie wypowiada tam ani jednego słowa. Jest takim tłem do tego, co się dzieje. Jest, ale jakby go nie było. Co więcej, podobna sytuacja jest w kolędach, które śpiewamy. One wszystkie głównie koncentrują się, jeżeli już, to na postaci Marii i Jezusa. Znacie jakąś kolędę, która jest poświęcona Jezusowi i Józefowi? Okej, jedna TGD jest nowa. Proszę? No tak, ale to jest w którejś zwrotce znanej kolędy, on się tam raz pojawia. Ale nie ma kolędy, która by mówiła tylko o Józefie i Jezusie. I on zawsze gdzieś tam w tle, na którymś planie się pojawia. Dlatego bardzo cieszę się, że w końcu mamy okazję zastanowić się nad jego postacią. W Biblii Józef występuje w zasadzie głównie w fragmentach związanych z historią narodzenia Pana Jezusa. Tak, drugi rozdział Mateusza, drugi rozdział Łukasza. Tam rodowód, cudowny sen Józefa, przybycie mędrców, ucieczka do Egiptu, no i ten dzisiejszy fragment, w którym Jezus był, 12-letni Jezus był w świątyni, tak? Tam pojawia się Józef. Poza tymi fragmentami Biblia o nim milczy, okej? Pojawia się raz w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, do swojego domu, naucza, ludzie są zdumieni jego mocą i tak mówią jeden do drugiego. No skąd się wziął taki Pan Jezus, nie? Czy to nie jest syn tego cieśli z Nazaretu? Tak, to jest jedyna wzmianka o Józefie w ogóle poza drugim rozdziałem Mateusza i Łukasza. Poza tym Biblia o Józefie milczy. Co wiemy o Józefie z Nazaretu? No wbrew powszechnej opinii pochodzącej ze znanej kolędy, Józef nie był stary. Ja wiem, stajenka, te wszystkie obrazki, które w święta są nam serwowane, pokazują Józefa jakiego takiego dojrzałego mężczyznę z laską w ręku, w sile wieku, z brodą, tak, co go jeszcze postarza. I zazwyczaj jest tak prezentowany jako starzec, ale Józef nie był stary. Skąd o tym wiemy? No patrząc na zwyczaje, jakie panowały w tamtych czasach, zwyczaje małżeńskie. W tamtych czasach mężczyzna, tak się mówiło, powinien się ustatkować, to znaczy zaręczyć, założyć rodzinę w okolicach 18-20 roku życia. Czyli Józef nie był stary. Co jeszcze o nim wiemy? Dzisiejszy tekst podaje nam, że Józef był synem Dawida, czyli pochodził z królewskiego rodu. Rodu, z którym wiązały się wszystkie nadzieje na odkupienie Izrael, z którym do dzisiaj się wiążą nadzieje na przyjście Mesjasza dla Żydów. I choć jest to nieco zaskakujące, że pochodził z królewskiego rodu, no bo jak czytamy, no jego zawód był mało królewski. Czytamy w Biblii, że był cieślą. Co jeszcze o nim wiemy? Ponownie, wbrew temu, co się mówi o ubóstwie Marii i Józefa jako rodziny, to wcale to nie musiało być prawdą, ponieważ rzemieślnicy z Nazaretu mogli liczyć na całkiem niezłą pracę w tamtym okresie. To za sprawą Heroda, jednego z kolejnych Herodów zwanego Antypasem, który w tym czasie, 8 kilometrów od Jerozolimy, postanowił wybudować miasto. Miasto, które miało być perłą w Galilei, jego wizytówką, dlatego potrzebował rzemieślników. Tak więc Józef i Maria, i Jezus, tak, mimo że nie było miejsca w gospodzie, tak, to nie byli biednymi, aż tak biednymi ludźmi prawdopodobnie. Z dzisiejszego tekstu dowiadujemy się dalej, że Józef był zaręczony z Marią. Jeżeli mężczyzna miał się usadkować w wieku 18-20 lat, to kobiety, a raczej byśmy powiedzieli dziewczynki, były zaręczane w wieku około 12-14 lat. Zaręczyny były wtedy czymś znacznie bardziej wiążącym niż teraz. No to nie tylko danie obrączki, tak, i można ją zwrócić, można poprosić o jej zwrócenie. W tamtych czasach to było nieco bardziej skomplikowane, bo zaręczyny były czymś znacznie bardziej wiążącym. Czasem pan młody wpłacał już przy zaręczynach część należności, które był winny rodzicom pani młodej, oblubienicy, no zgodnie z kontraktem, który został zawarty, z kontraktem małżeńskim. Zaręczyny bywały, tak, bo związek dwojga ludzi był kontraktem, który się zawierało. Tak? To jest, nie wiem, niektórzy oglądają Koronę Królów i takie inne rzeczy, tak, to wiemy, że związki nie zawsze z miłości, tylko to były planowane przez rodziców związki dwóch rodzin. Zaręczyny bywały finalizowane w momencie, kiedy pan młody zabierał panią młodą do swojego domu. Maria i Józef, jak się dowiadujemy z dzisiejszego tekstu, nie byli jeszcze na tym etapie. Tak? Oni już byli zaręczeni, ale Józef jeszcze jej nie zabrał do swojego domu. Czyli nie została jeszcze dopięta transakcja. Choć i tak byli już postrzegani przez społeczeństwo praktycznie jako małżonkowie. Bo według prawa, gdyby związali się w okresie zaręczyn z kimś innym, to taki związek byłby karalny, byłby uznany za cudzołóstwo, za zdradę małżonka. A za to groziły naprawdę poważne kary w tamtych czasach, w tym nawet, może nie praktykowane w tamtych czasach, tylko wcześniej, ukamienowanie. I stąd dylemat, przed którym stał Józef w dzisiejszym tekście. Ale Józef, jak dowiadujemy się, był człowiekiem sprawiedliwym. To znaczy, że rozumiał, że w życiu chodzi nie tylko o ducha prawa, tak? Czyli o to, żeby postępować zgodnie stricte z tym, jak jest napisane, nie o literę prawa, ale o ducha prawa. Dlatego szukał jak najmniej szkodliwego dla Marii rozwiązania kwestii ich zaręczyn. On nie chciał Marii sprawiać kłopotów, nie chciał, aby dotknęła ją kara, dlatego czytamy, że zamierzał potajemnie ją opuścić. Dlaczego Józef rozważał rozwód z Marią? Ponieważ nie wierzył, a delikatniej mówiąc, bardzo mocno wątpił w to, co Maria mówiła mu na temat swojej ciąży. Jakby się zastanowić, to w sumie trudno mu się dziwić, prawda? No jego myślenie przecież było na wskroś logiczne i racjonalne. Ona jest w ciąży, ja nic o tym nie wiem, to musiał być ktoś trzeci. Maria na pewno próbowała z nim rozmawiać, mówiąc mu o aniele Gabrielu, który jej się ukazał, o tym, co jej powiedział. Ale dla Józefa, który słyszał to, to prawdopodobnie było zbyt nierealne. Zbyt abstrakcyjne w ogóle, tak? No bo takie rzeczy się nie zdarzają, żeby kobieta sama zachodziła w ciążę. Być może nawet pomyślał, że to było trochę naciągane. Zbyt bardzo naciągane, aby móc w to uwierzyć. I wiecie co, kiedy myślę o sytuacji, w jakiej znalazł się Józef, o tym, z jaką tajemnicą przyszło mu się zmagać, z jaką rzeczą, to widzę nas, współczesnych ludzi. Współczesnych ludzi słuchających co roku opowiadania o historii, o Bożym Narodzeniu. Mam wrażenie, że czasami one brzmią dla nas tak samo abstrakcyjnie, jak wieść o ciąży Marii dla Józefa. Takie trochę nierealne, no bo takie rzeczy po prostu się nie wydarzają. Trudno nam uwierzyć w te chóry anielskie, które pojawiają się nad polami betlejemskimi. No bo patrząc racjonalnie, takie rzeczy się dzisiaj nie zdarzają. Trudno nam uwierzyć w gwiazdę betlejemską, która prowadzi prosto do stajenki. Jak zazwyczaj na filmach czy bajkach jest to pokazane, staje nad dachem stajenki i wskazuje miejsce narodzenia Pana Jezusa. Trudno nam w to uwierzyć. To jest tajemnica, której nie potrafimy pojąć w żaden sposób logiczny. Trudno nam uwierzyć w te wszystkie cudowne wydarzenia, zwłaszcza kiedy także nawet wielu chrześcijan współczesnych, historyków, z łatwością mogłoby zakwestionować niektóre elementy tych opisów, wysuwając bardzo racjonalne wyjaśnienia. Tak więc wobec Bożego wcielenia, czyli Bożego narodzenia, tego, że Jezus stał się ciałem, jesteśmy jak Józef. Stoimy przed tajemnicą. Jesteśmy pełni wątpliwości, może i dobrych chęci, bo chcielibyśmy to przyjąć tak jak to jest nam powiedziane, ale trudno nam przyjąć to bezkrytycznie. Tak samo jak Józefowi. Jemu pewnie zależało na Marii, bo chciał ją potajemnie opuścić, żeby nie doznała szkody. On chciał z nią być. Chciał w to uwierzyć, no ale nie potrafił. No bo takie rzeczy się nie wydarzają. Ale to, co pomogło Józefowi, to nie były wyjaśnienia. To nie były twarde dowody mówiące, jak to w ogóle było możliwe technicznie. Ale to było słowo Boga, które on skierował do niego przez anioła, które powiedziało mu, jaki jest sens tego wydarzenia. Czytamy, gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od grzechów. I to samo dzieje się w każde Boże Narodzenie, w ten okres bożonarodzeniowy, w którym teraz jesteśmy. My nie próbujemy tłumaczyć tego, jak to było możliwe, jak to się stało, że Bóg stał się człowiekiem, jak to dokładnie było z historią Jego narodzin, które wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, które są symbolami, które mają nam coś powiedzieć. Zamiast tego każdorazowo przyjmujemy fakt, że Bóg się narodził, tak jak Józef przyjął fakt, że Maria jest w ciąży, to było niezaprzeczalne, i poszukujemy sensu tych wydarzeń dla naszego życia. I wierzę, że co roku Pan Bóg posyła do nas swojego anioła, kiedy jesteśmy na nabożeństwach, kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, posyła nam swoich aniołów po to, aby odpowiednio nakierować nasze myśli, po to, aby pokazać nam sens tego wydarzenia. Jaki sens Bóg może odkrywać przed nami w tym roku? Myślę, że możemy go znaleźć w poleceniu, które anioł wydał Józefowi. Anioł powiedział mu, nadasz mu imię. Nadanie dziecka, nadanie imieniowi dziecku. W tamtych czasach to było coś znacznie bardziej poważnego i ważniejszego niż dzisiaj. Tak? Dzisiaj się odbiera dokumenty w szpitalu i idzie do Urzędu Stanu Cywilnego. I mówi się, jakie ma być imię i załatwione. Tak? Nie ma wielkiej rzeczy. Ale nadanie imienia dziecku było bardzo poważną i publiczną sprawą w tamtych czasach, ponieważ w ten sposób mężczyzna przyznawał się do dziecka. Pozwalał dziecku stać się częścią swojej historii, swojego życia i swojego rodu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, to Józef był z rodu Dawida. O Marii nic nie wiemy na ten temat. I dlatego, że Józef nadał imię dziecku, to dziecko zostało włączone w ród Dawida. Dlatego mówimy, że Jezus jest potomkiem Dawida. Zobaczcie, Józef mimo iż ciągle nie rozumiał, jak to wszystko, o czym anioł mówił, mogło w ogóle się wydarzyć, to jednak nadał imię dziecku. Uznał Jezusa, tego Izajaszowego Emanuela, Boga, który jest z nami, za część swojego życia, swojej historii. A jak jest z nami? Czy Chrystus jest częścią naszej historii? Czy On jest częścią Twojej historii? Czy jest częścią Twojego życia? Czy Bóg w Twoim życiu nosi imię Emanuel? Czyli czy patrzysz na Boga jako na Tego, który jest blisko Ciebie zawsze, w każdej chwili, który jest z Tobą w każdym momencie Twojego życia, w tym dobrym i w tym złym? Czy tak właśnie Go nazywamy? Czy jest On w naszym życiu przez to obecny i widzialny? Czy przyznajemy się do Pana Boga publicznie, tak jak zrobił to Józef, nadając Mu imię? Czy przyznajemy się do Boga? Czy w taki sposób, że inni ludzie wiedzą o tym, że jesteśmy chrześcijanami? Ale nie chodzi mi tutaj o takie chrześcijaństwo fasadowe, o takie z nazwy, o takie, o którym tylko się mówi. Ale chodzi o prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość, którą widać w naszych słowach i w naszych czynach za każdym razem, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem. I to niezależnie od tego, kim jest ten człowiek, jak on wygląda, skąd pochodzi, jak żyje, jak kocha, jak myśli, czy inni po prostu, patrząc na mnie, wiedzą, że to małe betlejemskie dziecko, Jezus, jest częścią mojego życia, częścią mojej historii. Czy moje codzienne słowa, czyny, postawy, jakie przyjmuję, pokazują na Jezusa? Na to, że jest On dla mnie ważny? Zastanówmy się nad tym. Ciągle mamy okres świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedzmy szczerze, tylko dla siebie, na to pytanie. Czy Jezus jest widoczny w moim życiu, w mojej postawie do drugiego człowieka, w mojej postawie do rodziców, do dzieci, do kolegów z pracy, kolegów z grupy na uczelni, do pani kasjerki w Kauflandzie, kiedy jestem na zakupach? Być może właśnie w tym celu Pan Bóg dał nam znowu możliwość myślenia o świętach Bożego Narodzenia. Żebyśmy się na tym zastanowili. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Emanuelem. Za to, że Ty jesteś zawsze z nami. Za to, że nigdy nie jesteśmy pozostawieni samymi sobie. Że zawsze możemy na Ciebie liczyć. Panie Boże, spraw, aby to było prawdą w moim życiu. Spraw, abym mógł się tego trzymać. A także daj, abym mógł pokazywać moją wiarę na zewnątrz. Innym ludziom. Abyś Ty był obecny w moim życiu i widoczny dla innych. Panie, pomóż mi spojrzeć na moje słowa, na moje czyny, na moją postawę i szczerze sobie odpowiedzieć, czy ona wskazuje na Ciebie. Czy jest dowodem tego, że Ty naprawdę jesteś Emanuelem, że jesteś ze mną w moim życiu. Panie, proszę Ciebie, daj, aby to mogło stawać się prawdą w życiu każdego z nas. Daj nam odwagę, by spojrzeć szczerze na nasze życie i daj nam siły, byśmy, jeżeli trzeba, mogli coś zmieniać. Byśmy w ten sposób mogli być Twoją światłością, odbiciem Twojej światłości w tym świecie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.